A teraz debiut, nie debiut?
Nie debiut.
Tak, nie debiut.
Poniekąd.
Poniekąd debiut, poniekąd nie debiut. Głos dobrze znany, Paweł Pietkun, ale format zupełnie nowy, bo kosmiczny.
Wiadomości z kosmosu.
I Paweł Pietkun.
Wiadomości z kosmosu. Proszę Państwa, wiele się działo od początku tego roku na naszym niebie i w firmach zajmujących się niebem. To niewiarygodne. Zacznę od najważniejszej informacji, którą publikują naukowe serwisy pochylające się nad astronomią. Chodzi o gwiazdę Betelgeza. To jest jedna z najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona. To jest czerwony nad Olbrzym. To jest taki typ gwiazdy. Otóż Betelgeza, proszę Państwa, ma masę 30 słońc, czyli dosyć duża jest to gwiazda. Jest czerwona, jak sama nazwa wskazuje. To, że jest czerwona, widać również gołym okiem, jeżeli spojrzymy na gwiazdozbiór Oriona. W lewym górnym rogu zobaczymy Betelgezę. Zorientujemy się szybko, że to, że możemy zobaczyć, że jest czerwona, wynika z tego, że jest dosyć blisko Układu Słonecznego. Znajduje się w odległości 640 lat świetlnych od nas. Co odkryli naukowcy w ciągu ostatnich 50 lat, badając zmiany jasności gwiazdy Betelgeza? Okazało się, że ona ciemnieje. Troszeczkę coraz mocniej ciemnieje, a to oznacza, że zbliża się do wielkiego wybuchu. Gwiazda Betelgeza skończy swój żywot jako supernowa, czyli zapadnie się, wybuchnie, proszę Państwa, i zacznie świecić bardzo, bardzo jasnym światłem przez jakąś chwilę. Może się to wydarzyć, ostrzegają naukowcy już w najbliższym czasie. Ostrzegają, uprzedzają właściwie, bo w związku z tym, że jest 640 lat świetlnych od nas, nic nam tak naprawdę nie grozi, poza tym, że będziemy widzieć na niebie gwiazdę również w ciągu dnia, która będzie świeciła światłem jaśniejszym od światła Księżyca. Proszę Państwa, teraz spójrzmy na Słońce. 5 lutego w stronę Słońca zostanie wysłana najważniejsza sonda słoneczna, która powstała w historii ludzkości, w historii naszej cywilizacji. Solar Orbiter to jest misja przygotowana przez Europejską i Amerykańską Agencję Kosmiczną. Misja potężna, misja wysyłająca sondę po to, żeby obserwowała Słońce. To nie jest pierwsza sonda obserwująca Słońce, jak Państwo się z pewnością domyślacie, ale pierwsza, która nie będzie leżała w płaszczyźnie orbit planet, która będzie patrzyła na nasz Układ Słoneczny z góry. Z takiej perspektywy Słońca nie obserwowaliśmy, to pozwoli obejrzeć nam dokładnie to, jak wyglądają bieguny słoneczne oraz nieco lepiej przewidywać słoneczną pogodę. Proszę Państwa, jesteśmy bardzo zależni od tego, co się na Słońcu dzieje. W tym roku jesteśmy wciąż w minimum aktywności słonecznej, ale zaczyna się 25. cykl tej aktywności i wiadomo, że w ciągu paru lat ta aktywność znacznie wzrośnie, będzie coraz więcej rozbłysków na Słońcu, coraz więcej plam słonecznych. I o ile plamy są bardzo, bardzo ciekawe i godne oglądania, o tyle rozbłyski słoneczne zagrażają naszym systemom energetycznym, naszej komunikacji. Poza tym, że wywołują przepiękne zorze polarne w 23. cyklu słonecznym, który był bardzo silny w maksimum cyklu. Proszę Państwa, zorze polarne obserwowano również w Kalifornii. Proszę sobie wyobrazić, to już jest obszar podzwrotnikowy. Tak, to trzeba jechać do Skandynawii przynajmniej. I po to, żebyśmy byli zawczasu uprzedzani przez nasze narzędzia, które już potrafimy robić, sonda będzie znajdować się tuż nad Słońcem. Sonda Solar Orbiter startuje już 5 lutego. Proszę Państwa, czasopisma astronomiczne The Astrophysical Journal donosi, że naukowcy odkryli 5 nowych egzoplanet wokół najbliższych czerwonych karłów. Wokół najbliższych czerwonych karłów, czyli wokół gwiazd, które właściwie kończą już swoje życie, ale znajdują się nie więcej niż 2000 lat świetlnych od Słońca. 5 egzoplanet to dużo, proszę Państwa. To są superziemie. Tak się nazywa planety, które są kilkukrotnie cięższe od Ziemi. Natomiast nie są to gazowe olbrzymy, są to planety skaliste, które mają dużą grawitację, ale wciąż mają dużą szansę na to, żeby istniało na ich powierzchni jakieś życie oparte na wodzie. W przypadku tych planet, proszę Państwa, takich szans nie ma, bo one są zbyt blisko swoich gwiazd, swoich czerwonych karłów. Natomiast radioteleskop kosmiczny, kosmiczny teleskop i radioteleskop, on obserwuje kosmos w wielu zakresach fal, stąd ta moja zapowiedź. Kosmiczny teleskop TESS odkrył pierwszą w ramach swojej misji egzoplanetę skalistą rozmiarami zbliżoną do Ziemi i na dodatek krążącą w ekosferze swojej gwiazdy. Proszę Państwa, TOI-700, tą nazwę warto zapamiętać, jest to gwiazda, która znajduje się dosyć niedaleko Układu Słonecznego, na tyle blisko, że planety wokół tej gwiazdy można obserwować już przez ziemskie teleskopy. Oczywiście nie te, które mamy w ogródkach, ale te, które stoją w potężnych obserwatoriach. Jest to pierwsza planeta pozasłoneczna tak blisko nas, która krąży w ekosferze. W ekosferze to znaczy w takiej odległości od swojej gwiazdy, że może się na niej znajdować woda w stanie ciekłym. Jeżeli się znajduje tam woda, to ma, na pewno są jeziora, na pewno są rzeki, na pewno oceany. Grawitacja planety odkrytej właśnie przez teleskop TESS jest podobna do ziemskiej, dlatego że ta planeta jest no niemal bliźniaczo podobna do naszego świata. Krąży wokół chłodnego karła typu MM, to jest typ widmowy, nie będę się teraz wdawał w szczegóły, proszę Państwa, bo jest to poza znaczeniem, ale obiecuję, że kiedyś Państwu opowiem, o co chodzi z tymi widmami gwiazd. Ów karzeł ma 30% masy Słońca, natomiast planeta, o której mówimy, krąży dużo bliżej. Proszę Państwa, w czasie 11 miesięcy obserwacji badacze nie dostrzegli ani jednego rozbłysku na powierzchni gwiazdy, a zwykle karły są bardzo aktywne, na tyle aktywne, że wydawało się, że życie zbyt blisko karła jest niemożliwe, dlatego że te rozbłyski zniszczyłyby jakikolwiek złożony zbiór pierwiastków chemicznych. Natomiast ten karzeł jest milczący, a to oznacza, że faktycznie mamy pierwszego poważnego kandydata na to, żeby szukać tam życia. Może nie życia inteligentnego, ale przynajmniej życia opartego na przykład na takich samych zasadach jak życie ziemskie. Proszę Państwa, teraz czas na to, żeby pochwalić Polaków. Proszę Państwa, łazik marsjański zespołu AGH Space Systems, AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej, został najlepszym łazikiem w międzynarodowych zawodach, które odbyły się w Indiach. Indian Rover Challenge to są zawody, które mają wyłonić najlepszą maszynę, która może być wykorzystana w misjach kosmicznych, załogowych misjach kosmicznych na Marsa i na Księżyc. Polacy stworzyli łazik, który potrafi poruszać się sam, potrafi omijać przeszkody, potrafi dzięki swoim manipulatorom badać nawet najtrudniejszy teren. Co więcej, potrafi, proszę Państwa, jechać za astronautą i zbierać wszystkie narzędzia, których zapomniał i które zostawił. Łazik potrafi odróżnić te narzędzia, na przykład od przypadkowych kamieni, od fragmentów skał. Ów łazik wszystko pozbiera, przyjedzie do astronauty, szturchnie go i w jakikolwiek sposób, w ten, który wymyślili nasi studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, poinformuje: stary, zostawiłeś swoje narzędzia, nigdy więcej tego nie rób. Proszę Państwa, skoro już jesteśmy w Indiach, trudno nie wspomnieć o tym, że Indie planują nową misję księżycową. Nową, dlatego że jest to druga misja planowana przez ten kraj. A pierwsza w tym znaczeniu jest to misja, że Hindusi na Księżyc nigdy jeszcze nie polecieli. Indie chcą zostać czwartym krajem na świecie, któremu uda się posadzić lądownik na powierzchni Księżyca. Poprzednia misja wysłana w ubiegłym roku zakończyła się niepowodzeniem. Krótko mówiąc, rakieta razem z księżycowym łazikiem Chandrayaan 2 wybuchła i spadła do oceanu. Tym razem ma być inaczej. Dyrektor Indian Space Research Organization zapewnia, że start, który nastąpi w drugiej połowie tego roku, jest doskonale przygotowany i Hindusi zostawią swój sprzęt na Księżycu i będą badać naszego naturalnego satelitę. Proszę Państwa, to jeszcze na pożegnanie powiem Państwu, co możemy obserwować w lutym na niebie. W lutym, właściwie w styczniu też. Przede wszystkim, proszę Państwa, Pod koniec lutego, 18 i 20 lutego odpowiednio w tych dniach odbędą się zakrycia Marsa i Jowisza przez Księżyc. Niestety nie mamy szczęścia, tu w Polsce nie będziemy mogli obserwować samych zakryć, ale przed wschodem Słońca będziemy mogli obserwować zbliżenia się tych planet do powierzchni Księżyca. Niezależnie od naukowej wartości takiego zjawiska, jest to również bardzo piękne. Polecam Państwu próbę sfotografowania takich zdjęć, amatorskie zdjęcia tego typu zjawisk na niebie. Z przyjemnością publikuję zawsze, nigdy nie odmawiając, serwis spaceweather.com. Proszę Państwa, co jeszcze będziemy mogli obserwować w lutym? Otóż będziemy mogli obserwować Merkurego, najmniejszą planetę w Układzie Słonecznym, którą najtrudniej jest zobaczyć na naszym niebie, dlatego że jest blisko Słońca i zwykle koło Słońca trzeba jej szukać. Będzie w pierwszej połowie miesiąca nisko na zachodnim niebie, zaraz po zachodzie Słońca. Będziemy również mogli obserwować Marsa, który będzie przez cały miesiąc widoczny po wschodniej stronie nieba w drugiej połowie nocy. Proszę Państwa, Marsa łatwo zauważymy. Mars jest w przeciwieństwie do gwiazd planetą, jak wszyscy wiemy, przez co tarcza Marsa wydaje się nieco większa niż gwiazdy, choć niektóre gwiazdy świecą jaśniej. Jest bezspornie czerwona i przy dobrych lornetkach i dobrych teleskopach obserwacje Marsa dają wiele radości. Proszę Państwa, w środę 19 lutego przypada 547. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Warto rozejrzeć się tam, gdzie mieszkamy. Czy są jakieś astronomiczne wydarzenia związane z tą rocznicą, z tym świętem? Zapewniam Państwa, że będą się odbywać odczyty, obserwacje. Serdecznie polecam. I na deser, proszę Państwa, zostawiłem sobie ostatnią informację. 27 stycznia, czyli za 4 dni, nastąpi złączenie Wenus z Neptunem. Co oznacza złączenie Wenus z Neptunem? Oznacza to, że te planety dwie będą bardzo blisko siebie. Neptun, jedna z najdalszych planet Układu Słonecznego, chociaż wielka, bardzo słabo ją widać, trzeba ją wypatrywać przez teleskop. Bardzo trudno ją znaleźć. Ci, którzy nie mają teleskopów i nie potrafią przez to nanieść na teleskop odpowiednich współrzędnych, praktycznie Neptuna nie są w stanie znaleźć i rozróżnić od gwiazd. Tym razem będzie to proste właśnie dzięki temu, że będzie blisko Wenus. Otóż obie planety będą w odległości zaledwie 4 minut kątowych od siebie, dzięki czemu, proszę Państwa, kiedy spojrzymy w niebo, a nie będzie chmur, skierujemy nasze lornetki, teleskopy na Wenus, to ta gwiazdka obok jest planetą Neptun, przedostatnią planetą w Układzie Słonecznym. Dziękuję bardzo.
To były wiadomości z kosmosu. Paweł Pietku.